Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Ojciec Święty spotkał się na Lateranie z księżmi diecezji rzymskiej.
Miłość do własnego narodu i pokora to dwie cechy, jakimi powinien odznaczać się człowiek władzy. Mówił o tym Franciszek, zachęcając wiernych do modlitwy za rządzących.
Papież stale apeluje o odpowiedzialność każdego ochrzczonego za życie Kościoła i przypomina, że wszyscy jesteśmy grzeszni, zwrócił uwagę przyszły watykański sekretarz stanu.
Witamy Państwa 16 września i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Głównym wydarzeniem dnia było spotkanie papieża Franciszka z duchowieństwem diecezji rzymskiej. Odbyło się ono w katedrze Wiecznego Miasta, czyli Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Tego typu spotkania praktykowali również Jan Paweł II i Benedykt XVI. Była to okazja do dialogu o problemach duszpasterskich i wyzwaniach, przed jakimi stoi współczesny Kościół. Przez niemal 2 godziny Franciszek odpowiadał na pytania swoich księży. Spotkanie miało charakter zamknięty. Jego uczestnicy podkreślali bardzo bezpośredni sposób mówienia papieża, w tym jego zachętę, by nie ulegać duszpasterskiemu zmęczeniu wobec wyzwań, niepowodzeń i zgorszeń, których nie brakuje współczesnemu Kościołowi.
Papież wskazał nam, że bycie kapłanem oznacza codzienny trud i konieczność zakasania rękawów do pracy. Piękne było to, że dzielił się z nami także swym własnym doświadczeniem pracy duszpasterskiej, mówi ksiądz Dario.
Słowa papieża były jak zwykle ważne i wymagające. Zachęcał nas do pełnej odwagi, kreatywności. Kreatywności, która może charakteryzować tylko tych, którzy naprawdę wiedzą, komu zaufali i którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Wezwał nas do niesienia Ewangelii wszędzie tam, gdzie jej brakuje. Z mocą przypomniał, że parafie muszą być miejscem otwartym, przyjaznym ludziom. Nie mogą stać się tylko duszpasterską komorą celną, gdzie przychodzi się po jakieś usługi. Muszą być miejscem przyjęcia, spotkania. Zachęcał nas, kapłanów, byśmy wciąż na nowo powracali do swej pierwszej miłości, Chrystusa. Zaznaczył potrzebę zacieśnienia kapłańskiej wspólnoty. Wiele też mówił o wysiłku, zmęczeniu, które towarzyszy działalności apostolskiej, z nadzieją, że ten trud przyniesie swoje owoce.
O sprawowaniu władzy i obowiązkach obywatelskich mówił papież Franciszek podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Zachęcił też do modlitwy w intencji rządzących. W homilii nawiązał do dzisiejszego czytania z listu świętego Pawła do Tymoteusza, gdzie apostoł właśnie taką postawę zaleca wiernym. Ojciec Święty zaznaczył przy tym, że podstawowym warunkiem dobrego sprawowania władzy jest miłość do podległych sobie ludzi. To z kolei zakłada pokorę, czego przykład dał król Dawid.
Nie da się rządzić bez miłości do ludu i bez pokory. A każdy, kto ma podjąć się służby rządzenia, musi postawić sobie 2 pytania. Czy kocham mój lud, by lepiej mu służyć? Oraz czy jestem pokorny i słucham różnych innych opinii, by wybierać najlepszą drogę? Jeśli nie stawia sobie tych pytań, rządy nie będą dobre. A rządzący, mężczyzna czy kobieta, który kocha swój naród, to człowiek pokorny.
Z drugiej strony, jak zaznaczył papież, święty Paweł, mówiąc o modlitwie za królów i sprawujących władzę, dodaje, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne. Jak zaznaczył Franciszek, nie chodzi tu o to, by nie zajmować się polityką.
Nikt z nas nie może powiedzieć, mnie to nie obchodzi, to oni rządzą. O nie, ja jestem odpowiedzialny za ich rządy i muszę czynić, co się da, by rządzili dobrze. I muszę zrobić, co w mojej mocy, uczestnicząc w polityce. Polityka, jak powiada nauka społeczna Kościoła, jest jedną z najwznioślejszych form miłości, ponieważ oznacza służbę dobru wspólnemu. Nie można zatem umywać rąk. Wszyscy muszą coś z siebie dać.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że jest powszechnym zwyczajem źle mówić o rządzących i ich porażkach. Widać to w mediach, gdzie stosuje się wręcz rodzaj nieustannego batorzenia polityków. Tymczasem, jak zauważył papież, rządzący to owszem grzesznik, podobnie jak król Dawid, ale moim obowiązkiem jest współpracować z nim opinią, słowem, także upomnieniem, bo przecież wszyscy mamy mieć udział w dobru wspólnym. Franciszek zdementował też opinię, jakoby dobry katolik nie mieszał się do polityki.
Dobry katolik miesza się do polityki, dając z siebie co najlepsze, aby rządzący mógł rządzić. Jednak co takiego najlepszego możemy dać rządzącym? Modlitwę. I o tym właśnie mówi Paweł, zalecając modlić się za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę. Ale ktoś powie, przecież to zły człowiek, powinien skończyć w piekle. Módl się za niego, by mógł rządzić dobrze, by kochał swój naród i jemu służył, by nabrał pokory. Chrześcijanin, który nie modli się za rządzących, nie jest dobrym chrześcijaninem. Ale jak tu się modlić za takiego, który mi nie pasuje? Proś, by się nawrócił. Trzeba jednak modlić się. I nie ja to mówię, ale święty Paweł, Słowo Boże.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Papież ma dar towarzyszenia nam w sposób bardzo wciągający i konkretny, przez refleksję nad Ewangelią i nad przypowieściami o miłosierdziu, które, jak przypomniał, są centrum chrześcijaństwa. Stąd ma wychodzić to wszystko, czym jesteśmy i co robimy, stwierdził arcybiskup Pietro Parolin, komentując wczoraj z Caracas słowa Franciszka na Anioł Pański. Obecny nuncjusz apostolski w Wenezueli wypowiedział się w pierwszym programie włoskiego radia dokładnie na miesiąc przed tym, jak obejmie w Watykanie stanowisko sekretarza stanu.
Arcybiskup Parolin zwrócił uwagę na stałe apele papieża Bergoglio, aby wszyscy ochrzczeni byli odpowiedzialni za życie i misję Kościoła, czuli się powołanymi do wnoszenia swego wkładu życia, świadectwa i służby. Nikt nie może pozostać na marginesie, choć oczywiście odpowiedzialność jest różna. Przyszłemu watykańskiemu sekretarzowi stanu bardzo podoba się, że Ojciec Święty podkreśla braterstwo, jakie łączy nas wszystkich. W Kościele jesteśmy wszyscy braćmi, jako dzieci tego samego Ojca. Franciszek kładzie nacisk na to, że wszyscy jesteśmy jednakowi, nie tylko jako ochrzczeni, ale też dlatego, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, dodał arcybiskup Parolin. Nawiązał ponadto do swych 4-letnich doświadczeń nuncjusza w Wenezueli, podkreślił żywiołowe przeżywanie w Ameryce Łacińskiej kościelnej przynależności i religijności, zwłaszcza pobożności maryjnej oraz duże zaangażowanie świeckich w życie tamtejszego kościoła. Jest to bardzo cenne ze względu na rozległość parafii i małą liczbę księży, jak też prozelityzm sekt.
Pierwsze spotkanie radców prawnych działających przy Radzie Konferencji Biskupich Europy odbyło się w Strasburgu. Wzięło w nim udział 30 osób reprezentujących 22 episkopaty Starego Kontynentu. Organizatorom chodziło o pogłębienie wiedzy radców na temat działania instytucji europejskich oraz o podjęcie dyskusji na temat pilnych wyzwań legislacyjnych mających wpływ na duchową, polityczną i społeczną przyszłość Europy.
W mieście, w którym powstają dokumenty tworzące kulturę prawną, podjęto m.in. kwestie konieczności poszanowania praw człowieka, przypominając, że bazują one na godności osoby ludzkiej. W roku, kiedy upamiętnia się 1700-lecie wydania Edyktu Mediolańskiego, szczególny akcent położono na konieczność poszanowania wolności religijnej. W tym kontekście mówiono m.in. o wolności wyznania, o prawie do sprzeciwu sumienia oraz do swobody wychowania zgodnego z przekonaniami religijnymi. Podkreślono, że religia zdobywa coraz większe znaczenie publiczne w życiu i sumieniach obywateli Europy.
Kardynał Giovanni Laiolo ma nadzieję na zakończenie sporu w diecezji Limburga. Po wizycie duszpasterskiej w tej środkowej części Niemiec specjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej zaapelował do wszystkich stron konfliktu o jedność. Konflikt między biskupem Limburga a częścią wiernych i księży narastał już od kilku miesięcy i był szeroko komentowany w niemieckich mediach, które donosiły, że biskup Franz Peter Tybarz van Elst rozrzutnie wydawał pieniądze przy budowie nowego centrum diecezjalnego oraz że prowadzi swoją diecezję w sposób autorytarny i despotyczny.
Ponad 4400 wiernych podpisało list protestacyjny, apelując do biskupa o zmianę stylu, w jakim prowadzi diecezję. W tym samym czasie 5000 wiernych wsparło go w osobnym liście, zapewniając o swojej modlitwie. Długie milczenie ordynariusza doprowadziło do wielu spekulacji medialnych, a nawet podziału w samym episkopacie. Ordynariusz sąsiedniej diecezji w Mainz, kardynał Lehmann, wątpił nawet w jednym z wywiadów, że konflikt ten uda się rozwiązać. Tymczasem ordynariusza Limburga wzięli w obronę biskup Rudolf Hudeholzer z Ratyzbony i kardynał Joachim Meissner z Kolonii. Na antenie rozgłośni Dum Radio kardynał Meissner stwierdził, że jako metropolita odpowiadający również za diecezję Limburga czyta dokumenty tejże diecezji, a praca ordynariusza jest tam wzorowa. Kardynał Meissner nazwał biskupa Tybarts van Elsta ofiarą medialnej nagonki. Tymczasem swoją wizytę duszpasterską w Limburgu zakończył właśnie specjalny wysłannik Ojca Świętego kardynał Giovanni Laiolo. Jego zdaniem rzeczywiście trwa kampania medialna przeciwko biskupowi Limburga, ale napięcia w diecezji trwają już od dziesięcioleci. U niektórych osób i w niektórych kręgach brakuje woli krytycznego, ale i braterskiego rozwiązania konfliktu, powiedział kardynał Laiolo i zaznaczył, że biskup Limburga już podjął takie pojednawcze kroki, teraz kolej na drugą stronę. Podczas niedzielnej mszy świętej biskup Peter Tybarts van Elst przeprosił za swoją postawę i zapowiedział, że udostępni rachunki dotyczące budowy jego nowej rezydencji. Zapowiedział też chęć dialogu z różnymi gremiami. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Tak jak stało się to już w wymiarze ekonomicznym, uważamy za konieczne w naszej kubańskiej rzeczywistości zaktualizowanie i dostosowanie do bieżącej sytuacji krajowego prawa dotyczącego porządku publicznego. Taka jest opinia kubańskiego episkopatu, o czym czytamy w opublikowanym liście duszpasterskim.
Dokument zatytułowany Nadzieja nie może zawieść podejmuje wiele aspektów kubańskiej rzeczywistości. Podkreśla, że kraj ten jest wezwany, by być społeczeństwem pluralistycznym. Ma być z jednej strony sumą wielu kubańskich rzeczywistości, jak też narodem wszystkich Kubańczyków z ich różnorodnością i aspiracjami, mimo iż do tej pory nie zawsze tak było, czytamy w przesłaniu. Ma mieć prawo do różnorodności z poszanowaniem poglądów, twórczości, do poszukiwania prawdy. Z różnorodności powstaje konieczność dialogu, podkreślają biskupi.
Jutro po południu odbędzie się uroczystość sakry biskupiej nowego papieskiego jałmużnika, księdza Konrada Krajewskiego. Przewodniczyć jej będzie w Bazylice Świętego Piotra kardynał Giuseppe Bertello, kierujący gubernatoratem Państwa Watykańskiego. Jak mówi ksiądz Krajewski, jego nominacja wpisuje się w nowy wizerunek obecnego pontyfikatu.
Jest to pierwsza nominacja Ojca Świętego tutaj na Watykanie wśród zmian, jakie są. I właśnie ona jest w kierunku biednych, chorych, cierpiących, opuszczonych. Ojciec Święty mówił, że mam mieć fantazję Matki Teresy. Mówił mi, że nie chce mnie widzieć za biurkiem, że to ja mam iść na peryferię, ja mam szukać tych ludzi, którzy są w potrzebie. Ojciec Święty mówi, idź do szpitali, tam gdzie są chorzy paliatywni, tam gdzie są u kresu dni. Pozdrów ich w moim imieniu, zanieś im różanie, zanieś im obrazek, pomódź się z nim, pobłogosław ich. Tam, gdzie Ojciec Święty już nie może pójść, a on tam wszędzie chodził. I myślę, że tego Ojciec Święty oczekuje od swojego jałmużnika, bycia twarzą miłosierdzia Bożego, którego pośrednikiem jakby jest papież Franciszek. I do takiej funkcji mnie wyznaczył. Nie wiem, jak to dalej się rozwinie, bo na razie cały czas uświadamiam sobie, jak bardzo jestem niegodny. Mam być tym, który będzie tym katalizatorem miłosierdzia Bożego i dobroci w imieniu Ojca Świętego.
Początek święceń biskupich księdza Krajewskiego w Bazylice Watykańskiej o godzinie 16:30. Jak zaznacza arcybiskup nominat, uroczystość ma charakter otwarty, a księża pragnący w niej uczestniczyć mogą przyłączyć się do koncelebracji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.